Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry, witamy w nowym roku. Co niedzielę o tej porze magazyn o zdrowiu. Dziś na początek o sukcesie programu in vitro.
Mamy pary, no głównie z Wielkopolski, natomiast w całej Polsce jest prawie że 60 ośrodków, gdzie pary rzeczywiście kierują się, a kierują się tam, gdzie mają bliżej. Cała procedura jest związana z pewną logistyką, czyli pacjenci muszą dojeżdżać co kilka dni.
Rządowy program in vitro ruszył ponownie 1 września ubiegłego już roku. Powiemy, ile par skorzystało w tym czasie z tego programu i ile dzieci poczęło się od tego czasu.
Potem o wsparciu psychologicznym podczas leczenia onkologicznego.
Pacjent, kiedy znajduje się w sytuacji choroby, buduje się taka kurtyna między pacjentem a rodziną, czyli pacjent chroni rodzinę, mimo tego, że sam doświadcza ogromnego lęku i sytuacji kryzysowej.
Coraz więcej placówek medycznych zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest takie wsparcie w procesie zdrowienia.
W drugiej części programu o HER2 Low.
Od niedawna jest tutaj nowa kwalifikacja HER-Low. Ma to związek z lekami, które weszły, które dotyczą tej grupy raka i myślę, że to jest wiedza jednak jeszcze znana bardzo wąskiej grupie pacjentek. Budzi ona ciekawość i jednak niezrozumienie.
To typ nowotworu piersi. Jego wykrycie pomaga wybrać skuteczniejszą metodę leczenia.
A na koniec spojrzenie na raka piersi przez mikroskop.
Zajmując się tą fotografią mikroskopową, stwierdziłam, że chcę zobaczyć, jak wygląda mój nowotwór pod mikroskopem i spotkać się z nim oko w oko.
Co z tego spotkania wyszło dobrego? O tym na koniec magazynu. Zapraszamy.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
763 ciąże po pół roku działalności rządowego programu in vitro w Wielkopolsce to dane z 6 placówek z naszego regionu, do których pary mogą się zgłaszać. Do Ministerstwa Zdrowia spływają jeszcze dane z grudnia, więc ciąż na koniec poprzedniego roku może być więcej.
Rządowy program in vitro ruszył ponownie 1 czerwca. W Wielkopolsce zakwalifikowało się do niego ponad 2180 par, głównie z naszego regionu.
Magazyn na zdrowie.
Wcześniej dla wielu par barierą, by skorzystać z in vitro, były pieniądze.
No tak, no bo to jest ile? Kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Koszty zależały też od liczby prób zapłodnienia. W ramach rządowego programu pary nic nie płacą.
Myślę, że to jest wspaniałe, że ten program jest.
Te kryteria kwalifikacji są, no, że tak powiem, bardzo przychylne.
Mówi kierownik Uniwersyteckiego Centrum Leczenia Niepłodności w Klinice Przypolnej w Poznaniu, dr Maciej Brązert.
No jest rzeczywista refundacja 100% całego programu zapłodnienia pozaostrojowego. Maksymalnie to jest do 6 cykli ogólnie.
Wiemy też, że przez ostatnie lata brak tego dofinansowania spowodowało, że...
Kierownik Banku Komórek Rozrodczych w Klinice Przypolnej, dr Błażej Hermuła.
Dużo osób, które borykają się z niepłodnością, no nie miało jakby możliwości skorzystania z pełnego dofinansowania. Mieliśmy jako tutaj nasza jednostka, byliśmy realizatorem programów, które częściowo dofinansowywały programy, aczkolwiek to pokrycie w 100% pozwoli większej liczbie par skorzystania z tych naszych procedur.
Rządowy program ruszył 1 czerwca w prawie 60 ośrodkach w całej Polsce. W Wielkopolsce, obok Kliniki Przypolnej, realizuje go jeszcze 5 prywatnych placówek. Pary czekały na uruchomienie programu.
Zainteresowanie jest ogromne. Pamiętajmy o tym, że pacjenci wiedzieli już, że ten program rusza. W związku z tym zapisywali się u nas na listę oczekujących i ta pula jest w tej chwili, no, możemy powiedzieć, ogromna. Natomiast ciągle zgłaszają się do nas pacjenci nowi, czyli ta lista się, krótko mówiąc, poszerza.
To jest na pewno serce procedury.
Kierownik pracowni embriologii w Klinice Przypolnej w Poznaniu, Bogusława Stelmach.
Tutaj się odbywają takie główne działania, do nas trafiają pacjenci, którzy są już zakwalifikowani. Tutaj też podejmowane są decyzje co do sposobu zapłodnienia. Później po zapłodnieniu trzeba, jeżeli jest decyzja o transferze, trzeba wybrać odpowiedni zarodek, taki, który najbardziej prognozuje na to, żeby była ciąża. I jeżeli nie ma przeciwwskazań, odbywa się transfer. Pozostałe zarodki, jeśli jest taka możliwość, są mrożone i przechowywane w naszym banku komórek rozrodczych i zarodków. Do 4 prób. Na tą chwilę mogą być jeszcze procedury związane z dawstwem oocytów.
Czyli bądź, jakbyśmy wytłumaczyli?
To znaczy, jeżeli pacjentka nie może mieć pozyskanych własnych oocytów, wówczas dobiera lekarz odpowiednią dawczynię pod względem fenotypowym i wtedy para może skorzystać z komórek dawczyni. No i wtedy możemy robić zapłodnienia takich komórek. Zarodki są przetransferowane pacjentce. Jest jeszcze możliwość też pozyskiwania zarodków do biorstwa. Czyli jeżeli jakaś z par zrezygnuje już z zarodków, bo na przykład już ma swoje dziecko, to takie zarodki możemy wykorzystać u innej pary.
Rządowy program obejmuje też wsparcie pacjentów onkologicznych, którzy w przyszłości chcą mieć dzieci.
Mają oni możliwość zamrożenia swoich komórek rozrodczych do wykorzystania w przyszłości.
Mówi Aleksandra Tomczyk z Kliniki Przypolnej w Poznaniu.
Zarówno komórek żeńskich, jak i męskich i również cała ta procedura jest finansowana z programu ministerialnego. Ci pacjenci są wtedy przyjmowani poza listą kolejności, także ten czas oczekiwania jest bardzo krótki, żeby jak najszybciej można było taką procedurę wykonać i żeby oni mogli rozpocząć już bezpośrednio leczenie, a później, jeśli jest taka możliwość, wykorzystać swoje komórki i mieć szansę na urodzenie dziecka w przyszłości.
Ta pierwotna fala, ona jest największa w tej chwili, potem to się na pewno rozłoży w czasie, no bo tak jak powiedziałem, to są te pary, które czekały na wejście programu i które już były mocno zdiagnozowane pod kątem niepłodności, natomiast myślę, że wypłaszczy się nam ta krzywa zgłoszeń, natomiast myślę, że zainteresowanie będzie cały czas niesłabnące. Też byliśmy realizatorem programu miejskiego, natomiast program miejski oferował dofinansowanie. Wiadomo, to są zupełnie inne środki. Dofinansowanie pod postacią 5000 zł, natomiast tutaj w tej chwili w programie ministerstwa refundacja jest całkowita. W związku z tym są to absolutnie nieporównywalne programy, aczkolwiek wtedy, kiedy nie było programu rządowego, to program miejski czy program marszałka województwa też był ogromnym zastrzykiem i ogromną pomocą dla tych par.
Można oszacować, jakie to jest wsparcie z tych rządowych pieniędzy tak około na to wszystko dla jednej pary?
Dla jednej pary to na pewno około 20 tysięcy złotych.
Czyli gdyby nie ten program, to dla wielu byłoby to nie do przeskoczenia, że tak powiem.
Tak, spotykamy się w tej chwili z parami, które rzeczywiście przekazują nam takie informacje, że bardzo czekały na start programu, ponieważ nie było ich po prostu stać na przeprowadzenie procedury tak zaawansowanej i niestety tak drogiej.
Patrząc na pary tylko Wielkopolska, czy też z innych regionów?
Mamy pary głównie z Wielkopolski, natomiast w całej Polsce jest prawie że 60 ośrodków, gdzie pary rzeczywiście kierują się, a kierują się tam, gdzie mają bliżej. Cała procedura jest związana z pewną logistyką, czyli pacjenci muszą dojeżdżać co kilka dni na oceny czy monitoringi stymulacji, potem na już samą punkcję. W związku z tym ta bliskość ośrodka jest też atrakcyjna.
Na zdrowie!
Są przy diagnozie chorego i wspierają go podczas leczenia. Psychoonkolodzy pomocą otaczają także personel medyczny, dla którego leczenie ciężko chorych pacjentów także bywa dużym obciążeniem.
W Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu pracuje 8 psychoonkologów. Raz w miesiącu spotykają się także z rodzinami pacjentów. Rozmawiałam z kierownik pracowni psychologii klinicznej w Wielkopolskim Centrum Onkologii Moniką Smulską.
Na zdrowie!
Spotykają się z bardzo trudnymi pytaniami od pacjentów, co czasem może budzić w nich mechanizmy obronne, z którymi nie do końca potrafią sobie poradzić, ponieważ są wielokrotnie pozostawieni sami sobie. Stąd my jesteśmy i chcemy stanowić wsparcie dla kadry medycznej, żeby wspierać ich, przede wszystkim personel medyczny, aby lepiej mogli współpracować z pacjentami, a też obniżać lęk naszych chorych poprzez adekwatną komunikację werbalną, niewerbalną. Zwyczajnie po ludzku my też uczymy tego, w jaki sposób nie oddalać się od pacjenta, a w krótki sposób móc pomóc i sobie, nie obciążając się, bo to też jest dla lekarzy bardzo mocno obciążające spotkania z pacjentami, gdzie nie można stosować leczenia zasadniczego.
A standard jest taki, że jak pacjent słyszy diagnozę, to zawsze ten psycholog jest obok?
Tak, u nas w Wielkopolskim Centrum Onkologii rzeczywiście zespół pracowni psychologii jest nas sporo. Teraz jak dobrze policzę, to 8 osób i każdy z nas ma specjalizację z psychoonkologii, czyli jesteśmy psychologami i psychoonkologami, czyli posiadamy też dodatkowe kwalifikacje też z wiedzy medycznej, ale też ze specyficznych technik interwencji w kryzysie i wsparcia, czy też po prostu towarzyszenia, ale oceniając stan kliniczny pacjenta, na jakim jest etapie, czy też wymaga konsultacji psychiatry. Czyli to jest taka rozszerzona wiedza o czynniki somatyczne i psychiatryczne. Natomiast wśród naszych pacjentów zaburzeń psychicznych wielokrotnie nie rozpoznajemy, a zaburzenia adaptacyjne, które są w odpowiedzi na choroby. Ale rzeczywiście, odpowiadając na pani pytanie, psychoonkolog jest na oddziale. Każdy z nas ma przydzielony swój oddział, gdzie łatwiej trafić do pacjenta. Pracujemy w zespołach interdyscyplinarnych, mamy kontakt z lekarzami, pielęgniarkami, stowarzyszeniami pacjenckimi, oczywiście paniami salowymi, które spieszą z informacją, kogo zauważyły i kto potrzebuje pomocy, i my odpowiadamy czy też konsultacjami, czy też po prostu zwykłym byciem na sali.
Bo rozumiem, że czasami łatwiej pacjentowi z państwem porozmawiać niż z rodziną, tak? Bo to są tak trudne tematy, też tak. Zahaczające o przyszłość.
Tak, zdecydowanie to ważne pytanie, które pani zadała, bo rzeczywiście pacjent, kiedy znajduje się w sytuacji choroby, buduje się taka kurtyna między pacjentem a rodziną, czyli pacjent chroni rodzinę, mimo tego, że sam doświadcza ogromnego lęku i sytuacji kryzysowej, której nadal mimo długiego stażu trudno ująć mi w słowa, jakie emocje nim targają. Natomiast rodzina również boi się jakby i nie wie, w jaki sposób do pacjenta podejść. To są te wszystkie slogany, których nasi chorzy nie lubią, czyli głowa do góry, tak, będzie dobrze, weź się w garść.
Trzeba walczyć.
Albo też odwrotna strona, czyli nadopiekuńczość. I oczywiście nasi chorzy mają różne strategie w chorobie, które my jakby staramy się wzmacniać, odnajdywać i je przekazywać rodzinie. I rzeczywiście staramy się być łącznikiem między pacjentem a rodziną, żeby edukować rodzinę na taki temat, jak podchodzić do pacjenta. Pacjent oczekuje normalności, tego, co było dotąd. Życia, które toczy się mimo dramatycznej zmiany, ale jednak nasi chorzy mówią, że potrzebują po prostu takiej normalności, naturalności, zwykłych pytań, zwykłych rozmów, a tego jeszcze chyba jako społeczeństwo nie umiemy do końca. Stąd w naszym szpitalu organizowane są spotkania raz w miesiącu dla rodzin naszych chorych i zauważamy, że korzystają bardzo często z tych spotkań. To są grupy otwarte, na które zapraszamy.
Nazywam się Gruszka, jestem psychologiem, psychoonkologiem w Wielkopolskim Centrum Onkologii i teraz również prezesem Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Zależy nam bardzo na wymianie doświadczeń, bo bardzo często jest tak, że jest jeden psycholog na cały szpital, cały oddział i nie ma możliwości konsultacji, takiej superwizji, dlatego bardzo nam zależy na tym, żeby połączyć wszystkich psychoonkologów, wszystkich psychologów pracujących z pacjentami onkologicznymi, abyśmy mogli na forum Wielkopolskiego Oddziału dzielić się doświadczeniami, aby również dobrze współpracować z centrum, czyli Polskim Towarzystwem Psychoonkologicznym i szerzyć tę wiedzę psychoonkologiczną, edukując, wspierając pacjentów, ale też również studentów.
Mówi pan, że są szpitale, gdzie jest jeden taki onkopsycholog, rozumiem, potrzeby są dużo większe, tak?
Potrzeby są znaczne. Obserwujemy dużą trudność tego, że czasami jest jeden psycholog na cały szpital, a my tu mówimy o psychoonkologach, specjalistach psychologii i psychoonkologii, a zatem to zapotrzebowanie jest ogromne. Dlatego uważamy, że taka platforma do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami może być czymś bardzo ważnym dla nas wszystkich. Przede wszystkim oczywiście pacjent, ale też często rodzina pacjenta, czyli jak wesprzeć tego pacjenta onkologicznego z perspektywy rodziny, no bo pacjent przychodzi do nas na godzinną konsultację, wraca do domu, w którym ma pewne środowisko, które również warto, aby uległo zmianie, pewne struktury, pewne zadania, podział obowiązków zupełnie inny. Często też rozmawiamy z personelem medycznym, jak na przykład lepiej przekazywać tą diagnozę, w jaki sposób zadbać o pacjenta dodatkowo. I to, z czym się spotykamy najczęściej, to to, że bardzo ważne jest dbanie o siebie też przez personel medyczny. To jest bardzo taki charakterystyczny lekarz, ulecz sam siebie, przecież wszyscy edukujemy, że dieta, że sport, a sami o tym często niestety zapominamy, dlatego też bardzo nam na tym zależy, aby dzielić i dbać o personel i o cały szpital tym samym.
Na zdrowie!
Mówiłem, nie chcę psa. Pies to problemy. Mówiłem, nie chcę psa. Ty chciałaś, więc mamy. Mamy psa i cię budzi nocami, kiedy za późno wracam ze spotkań z kumplami. Ja powoli wiem i ty powoli też już wiesz, jak mu to powiedzieć, że my wypalamy. Były dwa pokoje, w jednym ty, a w drugim ja. On krążył pomiędzy, szukał jakichś resztek nas. Teraz dwa mieszkania, w jednym ty, a w drugim ja. Dzisiaj mój, twój, jak kiedyś mówiliśmy nasz. Mówiłem, nie chcę psa. Dzisiaj łamie mi serce, gdy w parzysty miesiąc jestem sam. W nie. nieparzyste je leczę. Ja powoli wiem i ty powoli też już wiesz, jak mu to powiedzieć, że my wypalamy się. Pokoje w jednym, ty, a w drugim ja. On krążył pomiędzy, szukał jakichś resztek nas. Dzisiaj dwa mieszkania w jednym, ty, a w drugim ja. Tak strasznie nie żałuję, że wzięliśmy wtedy psa.
Magazyn na zdrowie.
W magazynie Na Zdrowie kolejne tematy. Około 2000 Wielkopolanek każdego roku słyszy diagnozę rak piersi. Kluczowa jest profilaktyka, czyli mammografia i USG piersi, a po diagnozie określenie podtypu nowotworu.
Ta wiedza pozwala lekarzom wybrać najlepsze leczenie dla pacjentki. Wśród kobiet z rakiem piersi najwięcej ma podtyp raka określany od niedawna jako HER2-LOW. O tym, jak ważne jest określenie podtypu nowotworu, mówią Krystyna Wechman z Federacji Stowarzyszeń Amazonek i prezes Fundacji Rakujemy Jak Chcemy, Anna Piłat-Bredow.
O, choroba! Jak to się leczy?
Ja 33 lata temu operowana i leczona, a zupełnie tego receptora nie było, więc wiedząc, jak ważne jest wiedzieć. Po 14 latach chciałam wiedzieć, jak ja mam podtyp raka i wtedy właśnie już badano ten receptor HER2. Myślę, że to jest szalenie ważne dla kobiet z zaawansowanym rakiem piersi. Pod każdy podtyp raka jest innowacyjne, inne zupełnie leczenie. I to jest ta szansa w naszym leczeniu, że dzięki terapii, które możemy zastosować, tak zwanych szytych na miarę dla każdej pacjentki indywidualnie, to jest niezwykła szansa. Dlatego pacjentka, która ma wiedzę, rozmawia z lekarzem, zawsze jak jest nowość, to trzeba być partnerem z lekarzem i powiedzieć, no to badamy, czy ja, bo to ta diagnostyka jest najważniejsza, czy ja jednak nie jestem w tej grupie właśnie HER2-LOW. My jako Federacja Stowarzyszeń Amazonki zrzeszająca, przecież przeszło 200 stowarzyszeń w Polsce, już rozpoczęliśmy taką edukację, bo to już w latach 90. Amerykanki mówiły, wiedza, wiedza ratuje życie i tego się trzymam.
Receptor HER jest znany od dawna. Jest to jeden z receptorów, które badamy w trakcie biopsji i ma on znaczenie dla leczenia. Natomiast zawsze kiedyś mówiliśmy o tym, że jest ktoś HER dodatni lub HER ujemny. Od niedawna jest tutaj nowa kwalifikacja HER-LOW. Ma to związek z lekami, które weszły, które dotyczą tej grupy raka i myślę, że to jest wiedza jednak jeszcze znana bardzo wąskiej grupie pacjentek. Budzi ona ciekawość i jednak niezrozumienie. Ja zawsze uważam, że ten pacjent świadomy to jest ten pacjent, którego proces terapeutyczny przebiega lepiej.
A dużo kobiet jest z tym podtypem w tej chwili?
Z tego, co ja się orientuję, bardzo dużo jest takich osób HER-LOW. Teraz rozróżniamy her ujemny, her low i her dodatni. Bo na ten her low jest jeden lek bardzo dobry, który też działa i myślę, że prowadzone są badania, z tego co wiem, w kierunku kolejnych leków, który na tej grupie pacjentek będzie działał.
Daria Świniuch, ja jestem onkologiem klinicznym i pracuję w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.
Pani doktor, to jest nowa podgrupa chorych na raka piersi?
To nie jest nowa podgrupa chorych. To są tak naprawdę pacjentki, u których wcześniej rozpoznawaliśmy HER2 ujemnego raka piersi i teraz na podstawie nowej oceny możemy rozpoznać tak naprawdę nową nomenklaturę co do tego raka piersi.
Rozumiem, że to jest kluczowe w leczeniu, tak?
Jest to kluczowe w leczeniu obecnie w chorobie zaawansowanej. To jest tak, że oczywiście onkolog ma tą wiedzę na temat tego, czy pacjentka jest HER2 low, czy HER2 ujemna, czy HER2 dodatnia. Natomiast oczywiście my proponujemy pacjentom te możliwości terapii. Pacjentka również ma prawo o taką terapię zapytać. Oczywiście zawsze ta rozmowa z onkologiem jest przed rozpoczęciem leczenia.
A kiedy pacjentka wie, że znajduje się w tej konkretnej podgrupie? To jest po biopsji, czy to jest po jakichś badaniach genetycznych?
To jest po biopsji, bądź po zabiegu operacyjnym. To jest badanie immunohistochemiczne, czyli badanie przez patomorfologa materiału pooperacyjnego bądź materiału po biopsji. Tak naprawdę HER2 ujemny rak piersi to jest nowotwór, gdzie ta ekspresja receptora HER2 na komórkach nowotworowych jest bliska zeru. Natomiast HER2 low jest to podtyp, w którym ta ekspresja jest niewielka na 1+. Bądź taka ekspresja, w której jest pośrednia ekspresja receptora i wówczas, jeżeli nie ma amplifikacji genu w takim badaniu molekularnym, wówczas mówimy, że jest to nowotwór HER2 low.
A który się trudniej leczy? Można to jakoś oszacować, czy to tak trudno powiedzieć?
Trudno to oszacować tak naprawdę. Oczywiście ta terapia, która jest w tej chwili dedykowana nowotworom HER2 low, poprawia to rokowanie i poprawia możliwości tej terapii. Do tej podgrupy HER2 low zaliczamy pacjentki, które do tej pory były kwalifikowane jako HER2 minus. Były to chore również hormonododatnie, czyli z receptorami hormonalnymi dodatnimi. I to jest bardzo duża grupa. To jest większy procent niż HER2 dodatni pacjenci.
W tej chwili jest jedna terapia, czy kilka terapii dla tych pań?
Jest kilka terapii.
No mówimy o szansie dla nowej podgrupy raka, a dla tych pacjentek, które do dzisiaj były zaliczone do HER2 ujemnego, jeżeli jednak minimalna część nadekspresji białka jest dodatnia, wtedy jest ta podgrupa HER2 low. Więc tylko kiedy cokolwiek dowiadujemy się nowego, kiedy nawet nie jest wdrożone takie leczenie terapeutyczne jeszcze w Polsce, nie ma na przykład refundacji na określony lek, my ostro już o tym mówimy, żeby każda z pacjentek miała szansę właśnie wiedzieć, że jak nie ma refundacji, to będziemy zrzutkę robić cokolwiek, ale żeby ona miała najlepsze leczenie.
Na zdrowie.
A na koniec spojrzenie na raka piersi z zupełnie innej strony, artystycznej. Małgorzata Lisowska z Polski zajęła 3. miejsce w prestiżowym konkursie fotografii mikroskopowej, bo właśnie przez lupę mikroskopu postanowiła obejrzeć swoje komórki nowotworowe.
Obejrzała, zachwyciła się i postanowiła pójść za ciosem, o czym opowiada w rozmowie z Janną Stankiewicz z Polskiego Radia.
Z Małgorzatą Lisowską rozmawiałam przy okazji otwarcia jej wystawy fotografii mikroskopowych w Mazowieckim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia przy ulicy Chałubińskiego w Warszawie. Artystka to drobna kobieta z burzą czarnych włosów i czarującym uśmiechem. O swojej pasji, którą jest fotografia mikroskopowa i chorobie raku piersi, mówiła w ten sposób.
Chciałam zobaczyć, czy rzeczywiście rak ma szczypce. Zajmując się tą fotografią mikroskopową, stwierdziłam, że chcę zobaczyć, jak wygląda mój nowotwór pod mikroskopem i spotkać się z nim oko w oko.
Jak on wyglądał?
Wyglądał bajecznie. Pierwsze moje stwierdzenie było takie, że coś tak pięknego nie może chcieć mnie zabić. Byłam zachwycona abstrakcyjnym obrazem, który był tak malowniczy, który teraz oglądamy, bo właśnie jest moja wystawa Historia zapisana w ciele w 3 aktach.
Okazało się, że rak nie miał szczypiec, a komórki nowotworowe widziane pod mikroskopem ułożyły się w kształt serca, wspomina Małgorzata Lisowska.
Nawet wymyśliłam czasownik do tego. Mój nowotwór zaczął do mnie serduszkować od serduszka, które zobaczyłam pod mikroskopem. Na początku to byłam zszokowana, że zobaczyłam tak regularne serduszko. Myślałam, że to jest niemożliwe, więc odstawiłam ten preparat na jakiś czas, żeby ochłonąć z emocji i byłam przekonana, że jak wrócę do mikroskopu, tego serduszka już nie będzie. było, więc zaczęłam robić zdjęcia, myśląc, że jeśli nie udokumentuję tego serca, nie zrobię mu zdjęcia, to później ktoś może mi nie uwierzyć na wypadek, gdyby znikło. Doświadczając też wykluczenia społecznego w trakcie leczenia w chorobie onkologicznej, z rozpaczy chcąc być zobaczona w swojej chorobie, wysłałam swoje zdjęcia na najbardziej prestiżowy konkurs fotografii mikroskopowej na świecie, Nikon's Small World. Ku mojemu zaskoczeniu wygrałam 3. miejsce tym oto zdjęciem, które przedstawia serce, w którym właśnie moje komórki nowotworowe i tkanka ułożyły się w kształt serca.
Choroba pani Małgorzaty zakończyła się happy endem.
Jestem teraz dokładnie rok po zakończeniu leczenia i świętuję swoją pierwszą rocznicę w zdrowiu. Tak chcę, żeby moja historia się kojarzyła i tak chcę ją opowiadać, żeby niosła nadzieję, że pomimo tak trudnej diagnozy jak moja, którą był potrójnie ujemny rak piersi, może skończyć się dobrze, aczkolwiek wiadomo, że ta historia się nie kończy, bo pacjentką onkologiczną będę już do końca życia.
Dodajmy, Nikon Small World wyróżnił łącznie 83 zdjęcia spośród tysięcy zgłoszeń od naukowców i artystów z całego świata. By ponownie znaleźć się na podium, Polacy musieli czekać na ten moment aż 31 lat.
Kończymy nasz magazyn, kolejny za tydzień. Zapraszamy i do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.